Kamienice Pomorza.
Daniel Wojciechowski, dobry wieczór. W dzisiejszych Tajemnicach Pomorza porozmawiamy o pewnej postaci, dość zaskakującej postaci, bo można ją nazwać córką oświecenia. Opowie o niej Michał Ślubowski, lokalny historyk badający gdańskie herstorie. Zacznijmy tę naszą historię od spotkania z cesarzową Marią Teresą. Pojawia się pewna kobieta przed cesarzową i cesarzowa komplementuje.
Musimy sobie wyobrazić, jak bardzo to była też nietypowa scena. Mamy dwie kobiety, jedną władczynię potężnego państwa w Europie, która stoi naprzeciwko drugiej kobiety, uczonej, twórczyni, artystki. Więc mamy tutaj konwersację bardzo ciekawą. Mamy konwersację dwóch kobiet, które w jakiś sposób na tle epoki się zdecydowanie wyróżniają. Więc Maria Teresa właśnie skomplementowała tą artystkę, że jest to najbardziej uczona kobieta Niemiec. Tylko musimy pamiętać, to jest XVIII wiek, mamy cesarzową Austrii, tu mówimy bardziej o tych terenach niemieckojęzycznych, kręgu kultury języka niemieckiego i to jest istotne, ponieważ właśnie ta uczona kobieta, której jeszcze imienia i nazwiska nie wypowiadamy, bardzo duże zasługi dla kultury niemieckiej ma, ponieważ ona tłumaczyła z języka francuskiego, z języka angielskiego na niemczyznę bardzo wiele dzieł literatury, wiele dramatów. Więc mamy bardzo, bardzo ciekawą scenę. Ta uczona, ta artystka oczywiście z dużą skromnością próbuje nie przyjąć tego komplementu. Oczywiście mówi, że to właśnie Maria Teresa zasługuje bardziej na to miano, no ale to po takiej wymianie kurtuazyjnej zdań rzeczywiście ten komplement przyjmuje z takim zaznaczeniem, że jedną z najbardziej uczonych kobiet Niemiec. Postać bardzo ciekawa, zresztą tak samo jak Maria Teresa. Co prawda dzisiaj nie mamy miejsca, żeby poświęcić jej więcej czasu, ale zdecydowanie spotkanie dwóch bardzo ciekawych kobiet w bardzo ciekawej epoce.
Dwóch wielkich umysłów. No to czas, żeby kurtyna opadła, bo tu i Gdańsk, i sławna rodzina się w tym wszystkim pojawia. No i ta córka oświecenia. O kim mówimy?
Mówimy o Luizie Gottsched z domu Kulmus. Gdańszczance, w przeciwieństwie do na przykład Artura Schopenhauera, który tutaj urodził się rzeczywiście, to praktycznie miasta nie pamiętał. Luiza miasto zdecydowanie pamiętała, bo tutaj prawie połowę życia spędziła. Więc rzeczywiście tutaj ten umysł się po prostu nad Motławą kształtował. Mamy XVIII wiek, pierwszą połowę XVIII wieku. Gdańsk jest miejscem bardzo ciekawym, jeżeli chodzi o Rzeczpospolitą. Bo rzeczywiście tutaj, nie tylko dlatego, że to było największe miasto ówczesnej Rzeczypospolitej, ale też port. Więc rzeczywiście tutaj mamy ten ferment myśli, mamy te idee, chociażby właśnie idee oświecenia, które się pojawiają. Tutaj mamy ich zaczątek. Chociażby pierwsze kawiarnie w Rzeczpospolitej, które nie były miejscami, gdzie można było się napić kawy, tylko bardziej takimi miejscami właśnie fermentu myśli. Więc to wszystko się w Gdańsku pojawia, to może tak na marginesie, no ówczesne władze były konserwatywne Gdańska i na przykład z kawiarniami na początku próbowano walczyć, ale to jest inny temat. Ale rzeczywiście ten ferment się pojawia. Mamy tutaj bardzo wiele uczonych. Mamy gimnazjum akademickie z doskonałą kadrą, czyli taką szkołę, która rzeczywiście słynna była w dawnych Prusach Królewskich, bo musimy pamiętać, że tutaj w okolicy uniwersytetu nie było. Więc rzeczywiście tutaj ten ferment jest.
Wspomnieliśmy o
rodzinie,
z której pochodziła nasza bohaterka. Nazwisko Kulmus.
Kulmus.
Mamy dwie postacie.
Mamy dwie postacie, braci, którzy tutaj nad Motławą osiedli. Dwóch było związanych właśnie z medycyną. No i poniekąd właśnie z gimnazjum akademickim. Tam mieliśmy katedrę chociażby anatomii, co jest bardzo akurat istotne, jeżeli chodzi o Kulmusów. Więc tutaj ta medycyna, historia medycyny rzeczywiście była dosyć istotna, jeżeli chodzi o Gdańsk, ta nauka tej medycyny. I jak na warunki Rzeczpospolitej innowacyjna. Mamy właśnie Kulmusów, dwóch braci. Wujek Luizy był słynnym anatomem.
Czyli to jest Adam Kulmus.
Tak, 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 dokładnie. Słynnym anatomem, który rzeczywiście nie tylko miał takie tutaj lokalne czy europejskie znaczenie. On stworzył takie tablice anatomiczne, taki format kieszonkowy byśmy dzisiaj nazwali, więc rzeczywiście na przykład przydawał się chirurgom w pracy gdzieś tam polowych, gdzieś tam na mieście. I one zostały przetłumaczone na język holenderski, a przez właśnie przez Holandię, przez kupców holenderskich, przez ich faktorie, te tablice anatomiczne dostały się do Japonii, gdzie zostały przetłumaczone na język japoński i tak naprawdę te gdańskie tablice anatomiczne stały się fundamentem jakiejś współczesnej anatomii w Japonii. Więc rzeczywiście bardzo ciekawa historia. Johann Georg, czyli brat Adama, też był związany z medycyną.
Johann Georg był ojcem naszej bohaterki.
Dokładnie tak. I musimy pamiętać, że lekarze, oni byli bardzo dobrze wykształceni. To było wykształcenie naprawdę no, ponadprzeciętne. I to też nie było tak, że można było do lekarza tak iść tak jak dzisiaj. Trzeba było mieć pieniądze, więc często byli osobami zamożnymi. No, zdecydowanie należeli do elity ówczesnego miasta. Więc w takim środowisku młoda Luiza pierwsze lata życia spędzała. Więc tutaj możemy troszeczkę też powiedzieć o tym, na przykładzie Luizy, jak wyglądało właśnie dzieciństwo takich patrycjuszek, kobiet, dziewcząt z bogatych rodów. Musimy pamiętać, że mimo wszystko dosyć często mimo XVIII wieku oświecenia, często dziewczęta z tych wyższych sfer to wciąż był taki troszeczkę towar. Bardzo brzydko możemy tak powiedzieć. Towar dla ojców, jeżeli chodzi na przykład o jakieś powiązania handlowe firm. Brzydkie określenie, ale tak niestety było. Często to były zaślubiny, były częścią jakiegoś biznesu, łączenia biznesów i tak dalej. Mimo wszystko, żeby w jakiś sposób zadbać o tą edukację, no to mieliśmy bardzo rozwiniętą i wszechstronną edukację domową. Czyli takie dziewczęta, jako że rodzice mieli pieniądze, było ich stać, żeby dziewczęta uczyły się języków. Młoda Luiza uczyła się francuskiego, trochę łaciny, liznała angielskiego, greka, więc tutaj mamy tych języków sporo. Taniec, sztuka konwersacji, ale również chociażby poezja, ponieważ bardzo często właśnie dziewczęta parały się taką poezją domową, taką bardzo intymną poezją domową. Na przykład pisały wiersze poświęcone członkom rodziny. One po prostu były przy okazji jakichś rodzinnych uroczystości odczytywane. Jeżeli na przykład pisały jakąś inną tematykę, no to najczęściej chodziło o to, żeby je właśnie w gronie takim rodziny, w gronie śmietanki towarzyskiej po prostu odczytać. Troszeczkę jako forma rozrywki, troszeczkę jako właśnie forma kreatywnego wyrażenia się. I zresztą jedna z takich słynniejszych postaci, czyli Anna Renata Brain, też córka badaczy, one się z Luizą znały. One zresztą się przyjaźniły. I ona właśnie też po sobie zostawiła bardzo ciekawe wiersze. Panna Brain tam opisuje ananasa, wiersz o ananasie, ale to jest bardzo ciekawe, bo to też a propos kultury oświecenia, w ogóle kultury tamtego czasu, ona na przykład pozostawiła wiersz, który piętnuje palenie tytoniu. Że śmierdzi z ust, że to są jakieś piekielne zapachy, więc coś, co myślę, że dzisiaj byłoby aktualne, jeżeli chodzi o jakieś kampanie reklamowe.
Ciekawe życie młodych gdańszczanek z dobrych domów, no ale w końcu Luiza musiała zostać wydana za mąż.
To jest ciekawa historia, bo tutaj mamy tak naprawdę miłość korespondencyjną, miłość, uczucie. Ponieważ 14-letnia Luiza, no jak na nasze standardy, to można powiedzieć, że jeszcze dziecko, ale czasy były inne i rzeczywiście już to była młoda kobieta, ona wysłała próbkę swojej własnej poezji, żeby ją ocenił, do takiego słynnego niemieckiego krytyka, dramaturga Gottscheda. Jemu się ten wiersz spodobał, rozpoczęła się 2-letnia korespondencja, więc mamy 20-kilkuletniego mężczyznę i 14-latkę, którzy ze sobą po prostu korespondują. I po 2 latach Gottsched wracał z Królewca w stronę Saksonii. Zajechał do Gdańska, spotkał Luizę, poprosił ojca o rękę, więc mamy okres narzeczeństwa. Tylko, że po tym, jak rzeczywiście ojciec się zgodził na to narzeczeństwo, no to pan Gottsched zniknął, pojechał do Saksonii i mamy kolejny okres kilku lat tej korespondencji. Dlaczego akurat w Saksonii? No bo Gottsched to jest też ciekawa postać, ponieważ on urodził się w Królestwie Prus, niedaleko Królewca. Ale bardzo nie chciał pójść do wojska. Nie chciał odbyć służby wojskowej, więc po prostu osiadł na stałe w Saksonii. Zresztą wówczas złączonej z Rzeczpospolitą Unią Personalną. W końcu rzeczywiście po tych 6 latach od narzeczeństwa znowu Gottsched pojawia się nad Otławą. Tutaj biorą ślub w kościele świętego Jana, więc tutaj znowu wątek taki lokalny. Potem rzeczywiście większość życia tak naprawdę z tą Saksonią, Drezno, Lipsk, tam była związana. Ale ten ferment, ten wykształcenie tego umysłu to zdecydowanie tutaj u nas nad Motławą.
Nad Motławą kształci się umysł Luizy, znajduje ona męża z Gdańska, wyjeżdża Saksonia i tam zaczyna robić karierę. Ale to nie jest takie łatwe, bo jest kobietą żyjącą w wieku XVIII, więc chyba nie bardzo może otwarcie pisać, krytykować?
Może, jak najbardziej może. Właśnie to oświecenie bardzo często właśnie było tą furtką dla kobiet. Tutaj mamy coś ciekawego, bo tu mamy troszeczkę przykład, może to będzie zbyt współczesna analogia, ale troszeczkę toksyczny mąż, troszeczkę toksyczny związek, ale właśnie prześledźmy troszeczkę jej działalność. W Saksonii Gottsched, jego taką wielką misją było chęć uporządkowania rewolucji niemieckiego teatru. Zaczyna też działać z grupami aktorskimi, bardzo jest zainspirowany wzorcami francuskimi. On chce tam po prostu wszystko uporządkować, taki troszeczkę jakiś dogmat, jakąś ortodoksję stworzyć. No i właśnie tutaj mamy Luizę, która no nie do końca czasem się zgadzała z tymi poglądami. Była dużo bardziej elastyczna, no ale pomagała mu. Pomagała mu chociażby tłumacząc na język niemiecki bardzo duże ilości tekstu. Ona mu jakoś próbuje towarzyszyć w tej jego pracy. Też on był krytykiem literackim i zresztą on ją nazywa właśnie czasami swoją pomocnicą, przyjaciółką. Tam nie jest, tam nie mamy takiego jakiegoś języka partnerstwa miłości.
Miłości.
Nie ma. Jakby ciężko to dostrzec, ale ona pisze swoje własne dramaty, komedie. Więc mimo, że to one były troszeczkę uważane za może szczebelek niżej, jeżeli chodzi o jakąś wartość artystyczną, ale one były doceniane. To spotkanie z cesarzową Marią Teresą, ono nie wzięło się znikąd. To właśnie dlatego, że ona już pewien rozgłos zdobyła i zaczęła przyćmiewać tego męża. Zresztą ona w swoich własnych dziełach troszeczkę odchodziła od tej ortodoksji, którą on proponował. Była dużo bardziej elastyczna. I tak naprawdę nazwisko Gottschedów to zaczęło stawać się znane bardziej dzięki niej niż dzięki niemu. Więc tutaj mamy po prostu troszeczkę, wydaje mi się, taką sytuację, że sama Luiza była nieco właśnie przez tą osobę własnego męża. No, tutaj mamy bardzo długi cień, który on rzucał na jej działalność, ale jak najbardziej potrafiła w jakiś sposób te swoje talenty pokazać. Kochała tą sztukę i chciała się nią dzielić. Nie tylko sama tworzyć, ale też dzielić. Więc tutaj mamy osobę naprawdę, naprawdę wszechstronną. Zresztą ona też prowadziła korespondencję. To tłumaczenie nie tylko dramatów, ale na przykład takich artykułów w czasopismach naukowych, kulturalnych, bo właśnie takie czasopisma, one w XVIII wieku były fantastycznym nośnikiem idei. Rzeczywiście tam można było kopiować listy innych badaczy, żeby dowiedzieć się o jakichś nowinkach, dyskusjach, polemikach.
Zresztą nazywana była niemieckim Wolterem.
Ona miała bardzo dużo przydomków. Gottschedin, czyli taki też skrót od nazwiska. Ona przyćmiła po prostu męża. I tak naprawdę nie wiemy, jakby się jej losy dalej potoczyły, bo ona zmarła w latach 60. Jeszcze jako relatywnie tak naprawdę z naszej perspektywy młoda kobieta. I Gottsched ją przeżył. I potem, kiedy wydawał wspólną spuściznę po ich pracy, no to on tam troszeczkę takie brzydkie zabiegi robił. To znaczy z jednej strony chwalił ją za pomoc, dziękował jej za pomoc, dedykował jej tę pracę, no ale z drugiej strony sobie troszeczkę jej zasługi sobie
przywłaszczył sobie jej twórczość.
I rzeczywiście bardzo to jest ciekawe, bo we współczesnej historiografii tak naprawdę to są ostatnie lata, kiedy próbuje się jakby w ogóle badać tą postać. I czasem pojawiają się właśnie te wątki jakieś feministyczne. I to jest bardzo ciekawy wątek, ponieważ sama Luiza nie wiem, czy by się tak w ogóle samo identyfikowała, bo na przykład, z tego co pamiętam, ona była przeciwna kształceniu kobiet na uniwersytetach. Więc tutaj ja jakby rozumiem dzisiejszą perspektywę, ale też musimy pamiętać o tym kontekście epoki. Ona zaiste była tą córką oświecenia i rzeczywiście wszystkie zarówno blaski tej epoki, jak i cienie nie były jej obce.
Gdańszczanka. Luiza Adelgunda Wiktoria Gottsched z domu Kulmus. To nasza taka lokalna córka oświecenia, można byłoby powiedzieć. Wiele takich kobiet było w Gdańsku?
Wydaje mi się, że nie. To znaczy, no tutaj mamy taki dosyć specyficzny przykład, że to zamążpójście niejako pozwoliło Luizie, żeby te swoje talenty w jakiś sposób rozwijać. Oczywiście mieliśmy bardzo ciekawe gdańszczanki tamtego okresu, już chociażby wspomniana Anna Renata Brain. tylko tutaj już mieliśmy tę taką skalę domową, intymną, lokalną. Wielkim szczęściem dla nas jest to, że no, chociażby jej wiersze w rękopisie się zachowały. Więc to nie był standard, to był raczej wyjątek, powiedziałbym, jeżeli chodzi o XVIII wiek, ale dużo takich Louis w Gdańsku jak najbardziej żyło, też tworzyło, tylko na o wiele mniejszą skalę. Dużo właśnie, tak jak mówię, ta intymność tej twórczości, myślę, że jest tutaj kluczem. No, ale zdecydowanie to jest miasto, gdzie te dziewczęta, mówimy oczywiście o dziewczętach z tych rodów patrycjuszowskich, bo tutaj kryterium są pieniądze. Wykształcenie dla kobiet w tym czasie, no to pieniądze. I one odbierały rzeczywiście dobre wykształcenie. No drugą taką gdańszczanką, znaczy to już jest nieco inny okres, już raczej końcówka wieku XVIII, ale mamy Joannę Schopenhauer, która przecież też odebrała takie staranne domowe wykształcenie, ale to nie jest standard, to był raczej wyjątek. Wydaje mi się, że takim bardzo ciekawym tym miejscem, które jest związane z Luizą w Gdańsku, które możemy odwiedzić dzisiaj, to jest właśnie kościół świętego Jana, gdzie po prostu wzięła ślub. A jeżeli myślimy o samych kulmusach, no to wydaje mi się, że najfajniejszym miejscem, które można odwiedzić, no to jest dzisiejsze Muzeum Narodowe, czyli dawne gimnazjum akademickie, gdzie ta katedra anatomii była umiejscowiona i gdzie kolejne pokolenia gdańszczan anatomii się uczyły.
Zachęcamy do poznania historii Luizy Gottsched z domu Kulmus. Żyła w latach 1713-1762. Krótko urodziła się w Gdańsku, a zmarła w Lipsku.